Witajcie kochani, razem z żoną Anią przyjechałem z Lęborskiej, jak już mówił Szymon. Pozdrawiamy was od całego kościoła i cieszymy się, że możemy tu być z wami dzisiaj. I bardzo się cieszę, widząc jak Pan Jezus Chrystus działa wśród was. Tak więc mam nadzieję, że dzisiaj też będziecie zbudowani, jak Duch Święty będzie działał. Otwórzmy Ewangelię Mateusza. 6 rozdział. Zacznijmy od wersetu 9. Jezus mówi do uczniów i do zgromadzonych tłumów. A wy tak się módlcie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Albowiem Twoje jest królestwo i moc, i chwała na wieki wieków. Amen. Bo jeśli odpuścicie ludziom ich przewinienia, odpuści i wam Ojciec wasz niebieski. A jeśli nie odpuścicie ludziom, i Ojciec wasz nie odpuści wam przewinień waszych. Kochani, to są słowa wypowiedziane przez naszego Pana Jezusa podczas tak zwanego kazania na górze. Żeby zrozumieć w pełni te słowa, musimy zobaczyć kontekst całego kazania na górze, a najlepiej kontekst całej Ewangelii Mateusza. I tak na początku Ewangelii, w pierwszych rozdziałach, czytamy o Jezusie, który zaczął głosić i mówić: opamiętajcie się, gdyż Królestwo Niebios jest blisko. Królestwo Niebios jest blisko. Nadchodzi Królestwo Niebios. Syn Boży przybył z nieba i ogłasza: Królestwo Boże nadchodzi. Pod koniec Ewangelii Jezus mówi, jak będzie wyglądać nadejście tego Królestwa. I mówi w wielu fragmentach następujące rzeczy. Słońce ulegnie zaćmieniu i księżyc traci swój blask. Gwiazdy będą spadać z nieba i moce nieba nawiedzi wstrząs. Wtedy na niebie ukaże się znak Syna Człowieczego, a ludzie wszystkich plemion ziemi będą bić się w piersi. Zobaczą bowiem Syna Człowieczego przychodzącego na obłokach nieba z wielką mocą i chwałą. On natomiast pośle swoich aniołów z potężną trąbą, by zgromadzili Jego wybranych z czterech stron świata, od jednego krańca nieba aż po drugi. Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swojej chwale, a z Nim wszyscy aniołowie, wtedy zasiądzie na tronie swojej chwały i będą zgromadzone przed Nim wszystkie narody. Wówczas odłączy jednych ludzi od drugich, jak pasterz odłącza owce od kozłów. Owce ustawi po swej prawej stronie, a kozły po lewej. Wtedy jako król powie tym po prawej stronie: wyróżnieni przez mojego Ojca, podejdźcie, odziedziczcie królestwo przygotowane wam od stworzenia świata. Następnie powie tym po lewej stronie: odejdźcie ode mnie, przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom. I to Królestwo Niebios, które nadchodzi. O nim mówi Syn Boży, który przybył z nieba. Jezus chodzi po miastach i mówi: upamiętajcie się. Królestwo Niebios jest blisko. Jest w tym dobra wiadomość. Upamiętajcie się. Królestwo Niebios jest blisko. A więc jest możliwość upamiętania. Nie tylko Królestwo Niebios nadchodzi i jedni zostaną postawieni po lewej stronie, a drudzy po prawej, ale jest możliwość działania z naszej strony, jest możliwość upamiętania. I Syn Boży mówi: upamiętaj się, Królestwo Boże nadchodzi. Człowiek, który się opamięta, nie tylko jego decyzja ma wpływ na to, co stanie się przed tronem sędziowskim. Człowiek, który się opamięta, zostaje włączony do Królestwa Bożego już teraz. Staje się obywatelem Królestwa, które dopiero nadchodzi, choć w pewnym sensie cząstkowo już przyszło. Człowiek ten staje się obywatelem zupełnie nowej ojczyzny, nowego królestwa. I w liście do Kolosan czytamy niesamowitą rzecz. O Bogu i o nas. On, Bóg, wybawił nas spod tyranii ciemności i przeniósł do królestwa swego ukochanego Syna, w którym mamy odkupienie, przebaczenie grzechów. On nas wybawił spod tyranii ciemności i przeniósł do królestwa swojego Syna. Jeśli się upamiętasz, nie tylko zostajesz zbawiony, zostajesz przeniesiony spod mocy ciemności do królestwa Syna, gdzie jesteś pod mocą Ducha Świętego. I kiedy jesteś już w tym Królestwie Niebios, jeszcze tu na ziemi, przed Jego pełnym przyjściem, to tą sytuację Pismo Święte przyrównuje do winnicy, gdzie Jezus jest winoroślą, a my jesteśmy pędami, które przynoszą wiele owocu. Jest to wspaniały ogród, gdzie działa Duch Święty i wszystko pięknie rośnie i kwitnie. I zostaliśmy wyrwani z mocy ciemności. Grzech nie ma już nad nami panowania. Oczywiście, musimy z nim walczyć. Ale Duch Święty jest w nas, a my jesteśmy winnicą naszego Pana. I zaczynamy kwitnąć i przynosić wiele owocu. Tak więc Królestwo Niebios nadchodzi. Syn Boży wzywa do upamiętania. I ci, którzy się upamiętają, będą żyć w mocy tego nowego Królestwa. Będą żyć jako obywatele nowej rzeczywistości. Jak taki obywatel Królestwa Bożego jeszcze tu, na tej ziemi pełnej grzechu, jak taki obywatel Królestwa Bożego żyje? Jak on myśli? O co się modli? Jak się modli? O tym właśnie mówi Jezus w kazaniu na górze. Zaczynając od 5 rozdziału, kończąc na 7. Mówi o miłości, mówi o przebaczeniu, mówi o małżeństwie, mówi o miłości nieprzyjaciół, w stosunku do pieniędzy, poście, pomocy biednym. Mówi o tym, jak się zachowuje obywatel Królestwa Bożego, jeszcze tu na ziemi. I wreszcie w 6 rozdziale Jezus mówi o tym, jak obywatel Królestwa Bożego modli się. Spójrzmy na 9 werset naszego dzisiejszego tekstu. 6 rozdział Ewangelii Mateusza, 9 werset. Jezus mówi, a wy tak się módlcie. A więc Syn Boży, ten, który będzie królem w królestwie nadchodzącym, który wzywa do upamiętania, mówi teraz obywatelu Królestwa Niebios, módl się w taki sposób. I zaraz po tych słowach mówi, Ojcze nasz, pierwsze słowa Jego modlitwy. I to są słowa, które mogły zszokować tamtych ludzi, niespotykane w Izraelu do tej pory. Ojcze. Zwracać się do Boga Ojcze. W Starym Testamencie Izrael często jest nazywany synem Boga. Jako dziecko, które Bóg wychowuje. Ale nigdy nikt nie zwracał się do Boga Ojcze. W tak intymnej formie. Bóg jest święty, my jesteśmy grzeszni. W Izraelu do miejsca najświętszego w świątyni mógł wejść tylko arcykapłan. I to tylko po złożeniu odpowiedniej ofiary. I to tylko raz w roku. Do miejsca najświętszego, tam gdzie Bóg objawiał swoją obecność w szczególny sposób. Grzeszny człowiek mógł wejść tylko raz w życiu. Mógł wejść tylko raz w roku i był to arcykapłan po złożeniu ofiary. Po spełnieniu odpowiednich warunków. I nie było to na pewno wejście bez strachu. Groziła mu śmierć, jeśli nie dopełnił jakiegoś obowiązku. Grzesznik stający w obecności świętego Boga. Albo kiedy Bóg stąpił na górę Synaj, żeby nadać prawo Izraelowi. Kiedy ten grzeszny lud Izraela zebrał się pod górą Synaj, na którą stąpił święty Bóg, to czytamy w liście do Hebrajczyków, że lud podszedł jakby do płonącego ognia. mroku, ciemności i burzy, do dźwięku trąby i głośnych słów, na których odgłos ci, którzy je słyszeli, prosili, aby już do nich nie przemawiano. A tak straszne było to zjawisko, że Mojżesz powiedział: jestem przerażony i drżący. A więc Bóg jest święty, a my ludzie jesteśmy grzeszni. I kiedy grzeszność styka się ze świętością Boga, zostaje zgładzona. Jak więc my, grzeszni ludzie, możemy wołać do Boga: Ojcze nasz? To przecież ściągnęłoby na nas jeszcze większe potępienie i winę za nasz grzech, jeśli bylibyśmy tak zuchwali. A jednak tutaj objawia się wspaniałość Ewangelii. Wspaniałość Ewangelii o Synu Bożym, o Jezusie Chrystusie, który umarł za grzechy ludzi i który został wzbudzony z martwych po to, aby zostali pojednani z Bogiem. Aby grzesznik znalazł się w relacji pojednanej ze świętym Bogiem. Kiedy Jezus umarł na krzyżu, to czytamy w Ewangelii Mateusza w 27 rozdziale. Jezus znów donośnie zawołał i oddał ducha. Wtedy zasłona przybytku rozdarła się na dwoje, od góry do dołu. Zasłona przybytku rozdarła się na dwoje, od góry do dołu. Ta zasłona, która oddzielała miejsce najświętsze w świątyni, gdzie swoją obecność objawiał święty Bóg. Zasłona, która oddzielała miejsce, gdzie przebywał święty Bóg, od miejsc, gdzie przebywali grzeszni ludzie. Ta zasłona została symbolicznie przerwana. I to pokazuje, że w momencie śmierci Jezusa, zapłaty za grzech, nastąpiło coś niebywałego. Grzech został spłacony. Grzesznik może zbliżyć się do świętego Boga, jeśli przychodzi w imieniu swojego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Wspaniała prawda zapisana w 5 rozdziale listu do Rzymian. Usprawiedliwieni z wiary mamy pokój z Bogiem przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa. To jest nowa rzeczywistość, zupełnie nowa rzeczywistość, niezrozumiała może dla Izraela w tamtych czasach. Kiedy Syn Boży wszedł na tą górę i zaczął swoje kazanie i przeszedł do części o modlitwie i mówi: wy tak się módlcie, Ojcze nasz, Ojcze nasz. To jest ta nowa rzeczywistość obywatela Królestwa Bożego. Jeśli jesteś obywatelem Królestwa Bożego, jesteś pojednany z Bogiem. On jest twoim Ojcem. I ta nowa rzeczywistość ma wpływ na to, jak się modlisz. I Jezus mówi w tym kazaniu: jesteś obywatelem zupełnie nowego królestwa. Módl się stosownie do nowej rzeczywistości, której doświadczasz. Módl się stosownie do tego, kim jesteś. Jesteś dzieckiem Bożym. Módl się do Boga: Ojcze nasz. Przez Chrystusa, jest napisane w liście do Efezjan, przez Chrystusa mamy dostęp do Ojca. Tak więc już nie jesteście obcymi i przychodniami, lecz współobywatelami świętych i domownikami Boga. Przez Chrystusa mamy dostęp do Ojca. Przez Chrystusa jesteśmy domownikami Boga. Jeśli tak, to możemy mówić: Ojcze nasz. Możemy się tak zwracać do świętego Boga, bo choć jesteśmy grzesznikami, to zostaliśmy z Nim pojednani. Nasze grzechy są zakryte. Jesteśmy usprawiedliwieni przez wiarę w Jezusa Chrystusa i staliśmy się domownikami Boga. Ale pozostaje jedno pytanie. Czy każdy jest dzieckiem Bożym? Kiedy patrzymy przez okno na Legionowo i widzimy tych wszystkich ludzi, czy oni są dziećmi Bożymi? Możemy zadać sobie pytanie, czy każdy w tej sali jest dzieckiem Bożym? W liście do Efezjan czytamy, co Paweł mówi o sobie i o wszystkich ludziach. Co było częścią mojego życia w przeszłości i na pewno waszego. Paweł pisze tak. My wszyscy żyliśmy niegdyś w pożądliwościach ciała naszego, ulegając woli ciała i zmysłów. I byliśmy z natury dziećmi gniewu, jak i inni. Byliśmy z natury dziećmi gniewu, jak i inni. Ulegaliśmy woli ciała i zmysłów. Nie interesowało mnie, jaka jest wola Boża. Interesowało mnie, jaka jest moja wola. Co ja chcę zrobić w tym momencie? Jaka decyzja będzie dla mnie dobra w tej sytuacji? Ulegaliśmy woli, swojej własnej woli, ciała i zmysłów. I byliśmy z natury dziećmi gniewu. I daleko nam było do tego, żeby być dziećmi Bożymi. Ale nawet jeśli taka jest Twoja sytuacja w tym momencie, Słowo Boże mówi w Ewangelii Jana, tym, którzy przyjęli Jezusa, dał prawo stać się dziećmi Bożymi. Tym, którzy wierzą w imię Jego. Dzieci gniewu mogą nabyć prawo stania się dziećmi Bożymi. Ci, którzy przyjmą Jezusa, ci, którzy wierzą w Jego imię, stają się dziećmi Bożymi. Kochani, ale co to oznacza, że Bóg jest naszym Ojcem? Byliśmy dziećmi gniewu. Jeśli wierzymy w Chrystusa, jesteśmy dziećmi Bożymi. Co to znaczy, że Bóg jest naszym Ojcem? Dlaczego mówimy w modlitwie Ojcze nasz? To, że Bóg jest naszym Ojcem, znaczy wiele rzeczy, ale w modlitwie pańskiej, tą, którą teraz omawiamy, Jezus przytacza szczególnie trzy rzeczy. Tak więc nie jest to wyczerpująca odpowiedź, ale jest to część odpowiedzi. Zobaczcie na werset 11. Jezus mówi, żebyśmy tak się modlili do Ojca. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. Ojcze nasz, chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. A więc skoro Bóg jest Twoim Ojcem, to On się troszczy o Twoje najważniejsze codzienne potrzeby. On jest Ojcem, który troszczy się o Ciebie. Masz zaopatrzenie od swojego Ojca. Zobaczcie też na werset 12. Ojcze nasz, odpuść nam nasze winy. A więc to, że Bóg jest naszym Ojcem, oznacza, że mamy z Nim relację. Musimy odnawiać ją, wyznawać nasze grzechy. Przebacz nam nasze winy, bo chcemy dalej być w relacji z Tobą. Jesteś naszym Ojcem, my jesteśmy Twoimi dziećmi. Pragniemy dalej mieć z Tobą relację, niezakłóconą przez grzech. Odpuść nam nasze winy. I wreszcie zobaczcie na werset 13. Ojcze nasz, nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Skoro Bóg jest Twoim Ojcem, to znaczy, że chroni Cię też przed niebezpieczeństwami duchowymi, które mogłyby zagrozić Twojej wierze, przed sytuacjami, które by były ponad Twoje siły i groziły utratą Twojej wiary. A więc Bóg jako Twój Ojciec zaopatruje Cię, ma z Tobą relacje, chroni Cię. To jest wspaniała rzecz, że Bóg jest naszym Ojcem. Dalej, w 9 wersecie Jezus mówi po słowach Ojcze nasz, mówi, któryś jest w niebie. A więc nie tylko naszym Ojcem jest Bóg. To jest wielki Bóg niebios. Nie jakiś byle Bożek, który niewiele może. To jest Ojciec, który jest w niebie. Dlatego modlimy się, Ojcze, który jesteś w niebie. Dlatego modlimy się do tego wielkiego Boga. Bo wiemy, że skoro On jest tak wielki, to wysłucha naszych próśb. Jeśli prosimy o legionowo, jeśli prosimy o zbawienie ludzi, jeśli prosimy, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, tutaj na ziemi, tak jak w niebie, to mamy pewność, że Bóg ma moc to zrobić. On jest Bogiem w niebie. On wszystko sprawuje według swojej woli. I On ma moc zrobić wszystko, co zechce. Więc dlatego modlimy się do tego wielkiego Boga, bo mamy pewność. Jeśli to jest Jego wola, On spełni naszą prośbę. On ma moc. On jest wielkim Bogiem niebios. On nam przydzieli wszystko, czego potrzebujemy. Kiedy się modlimy, daj nam chleba naszego powszedniego. To nie może tego zrobić? Jak beznadziejna jest Twoja sytuacja, to nieistotne. Masz Ojca, który jest Bogiem w niebie. Jak wielki jest Twój grzech, to nieistotne. Masz Ojca, który jest Bogiem w niebie i może wszystko. Może ci odpuścić twój grzech. I nieważne, jak wielkie niebezpieczeństwa na ciebie czyhają, jak ciężkie sytuacje w życiu. On jest Bogiem w niebie, może cię zachować od pokusy, zachować twoją wiarę i dotrwasz aż do końca. Dlatego to jest wspaniała rzeczywistość mieć Ojca, który jest Bogiem i który jest Bogiem w niebie. Kochani, jak mamy zwracać się do tak wielkiego Boga? On jest naszym Ojcem, więc z jednej strony możemy być dosyć pewni siebie, ale z drugiej strony On jest świętym Bogiem nieba. Jak my, maleńcy ludzie, mamy się zbliżać do tak majestatycznego Boga? I odpowiedź też mamy w tym wersecie. Kiedy Jezus mówi: Ojcze nasz, któryś jest w niebie. Zobaczcie na te słowa. Ojcze i w niebie. A więc musimy połączyć i taką pewność dziecka, taką odwagę w przystępowaniu do Ojca. Kiedy dziecko wie, że Ojciec nie odrzuci i Ojciec przygarnie. A jednocześnie taki szacunek do naszego Boga, do naszego Ojca. Nie bez szacunku przychodzimy do Niego, bo On jest w niebie, a my jesteśmy tu na ziemi. Mamy jednocześnie i odwagę, i szacunek. Mamy i szczerość, i bojaźń. Mamy i bliskość z Nim, i jednocześnie zachowujemy ten dystans grzesznika i świętego Boga. A więc mamy intymność z Bogiem, ale i zwracamy uwagę na Jego wielką chwałę. To jest nasze nowe życie. My zostaliśmy przeniesieni do Królestwa Bożego. Naszym nowym życiem jest przechadzać się po pałacach niebiańskich jako domownicy Boga. I musimy się nauczyć, jak się przechadzają domownicy pałaców. Przechadzają się i ze swobodą, i z szacunkiem do miejsca, w którym się znajdują. Tak więc mamy pewność, kiedy przychodzimy do Ojca, ale mamy i szacunek. Więc Jezus, kiedy naucza nas w tym kazaniu na górze o modlitwie, to mówi: niech to, że jesteś obywatelem Królestwa Bożego, ma wpływ na to, jak się modlisz. Twoje życie jest już zmienione. Masz nową ojczyznę. Módl się do Boga jako do swojego Ojca. I módl się do Boga jako wielkiego Boga niebios. Ale niech to, że jesteś obywatelem Królestwa Bożego, ma wpływ też na coś więcej. Niech ma wpływ na priorytety w twojej modlitwie. Niech ma wpływ na to, o co się modlisz w ogóle. I tak zobaczcie, jak Jezus ustawia prośby w tej modlitwie. Jaka jest kolejność? Jakie to są prośby? Zobaczcie, że najpierw wymienia trzy prośby o Królestwo Boże i o sprawy Boga. A potem wymienia trzy prośby związane z nami, ludźmi. Jest to bardzo ciekawe i jest to zgodne z tym, co Jezus mówi zaraz potem w 6 rozdziale. Zobaczcie na werset 31. Jezus mówi tak do uczniów. Nie troszcie się więc i nie mówcie, co będziemy jeść, albo co będziemy pić, albo czym się będziemy przyodziewać, bo tego wszystkiego poganie szukają. Albowiem Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a wszystko inne będzie wam dodane. Szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a wszystko inne będzie wam dodane. Zupełnie jak w modlitwie pańskiej. Ojcze nasz, święć się imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja. Wiem, że mi dodasz mój codzienny chleb, przebaczysz moje grzechy, zachowasz od złego. O to też się modlę. Ale Ojcze, przede wszystkim zależy mi na Twoim Królestwie, na Twojej chwale, na posłuszeństwie Tobie. Bo wiem, że kiedy będę szukał Twojego Królestwa i Jego sprawiedliwości, dodasz mi wszystko inne. Mając takiego Ojca, wiem, że mogę Ci ufać. Zatroszczę się o to, o co Ty chcesz, żebym się troszczył w pierwszej kolejności i w zaufaniu będę modlił się dalej o zatroszczenie się o moje sprawy. Żebym przeżył, żebym miał odpuszczone grzechy i żebym wytrwał w wierze do końca. Ojcze, zależy mi na Twoim Królestwie. przejdźmy krótko przez wszystkie te prośby. W 9 wersecie czytamy: święć się imię Twoje. Co to jest imię Boże? Imię Boże oznacza to, jaki jest Bóg, jakie są Jego dzieła, czyli oznacza wszystko, kim jest Bóg i co robi Bóg. Możemy się tego dowiedzieć ze Słowa Bożego, z Biblii. Więc w imieniu Bożym jest zawarte wszystko to, kim jest Bóg i co robi. Możemy się nauczyć o Nim, jaki jest. Więc co oznacza święcenie się Bożego imienia? Nie wystarczy wiedzieć, jaki jest Bóg. To jest ważny element święcenia się Bożego imienia. Nie wystarczy wiedzieć, kim jest i co robi. Trzeba też zachwycić się tym. Jeśli człowiek wie, jaki jest Bóg, a nie podoba mu się to, jeśli Bóg nie jest dla niego kimś wspaniałym, jeśli człowiek nie kocha Boga za to, jaki Bóg jest, to jaki z tego pożytek, że wie coś o Bogu? Boże imię się nie święci, kiedy ludzie tylko wiedzą, jaki jest Bóg. Ludzie muszą Go pokochać za to, jaki jest. I wreszcie ludzie muszą oddać Mu należną cześć. My, ludzie, święcimy Boże imię, znając Boga, kochając Go za to, jaki jest i oddając Mu należną cześć jako Bogu. A jak wygląda sytuacja na świecie? Kiedy patrzymy na ludzi dookoła, to bardzo dobrze opisuje to List do Rzymian, gdzie mamy napisane o ludziach tego świata. Poznali zatem Boga, nie oddali Mu jednak należnej czci. Nie okazali Mu też wdzięczności jako Bogu, mnożąc wątpliwości. Stali się w końcu niezdolni do poprawnego myślenia. Na bezmyślność ich serc nałożyło się ponadto zaślepienie. A więc świat dookoła wcale nie święci Bożego imienia. To zresztą widzimy, to czytamy w Słowie Bożym. I co w takiej sytuacji robi dziecko Boże? Dziecko Boga, którego imię ma być święcone. Dziecko modli się w takiej sytuacji do Ojca. Ojcze nasz, święć się imię Twoje. Chcę, żeby tu ludzie dookoła poznali Ciebie. Ja pragnę, żeby w Legionowie ludzie wiedzieli, jaki Ty jesteś. Pragnę, żeby ci ludzie, którzy idą na ulicy i których ja widzę, kochali Ciebie. Pragnę to widzieć w ich oczach. Nie tylko, żeby znali Ciebie, kochali, ale jeszcze oddawali Ci należną cześć. To jest moja modlitwa do Ciebie, Ojcze. Tego pragnę. Święć się imię Twoje. Tak modli się obywatel Królestwa Bożego. Królestwa, które nadchodzi i niedługo już przyjdzie. Dalej w 10 wersecie Jezus mówi: módlcie się do Boga. Ojcze nasz, przyjdź królestwo Twoje. Przyjdź królestwo Twoje. My wiemy, że Królestwo Boże w pewnym sensie już przyszło. Jednak jeszcze nie w pełni. Na razie widzimy tylko Jego cząstkę tu na ziemi. Królestwo Boże jest na razie obecne w ludziach wierzących w Chrystusa. Są oni poddani swojemu Królowi, kochają Go, Duch Święty zamieszkuje ich i dzięki temu mogą przynosić chwałę swojemu Królowi. A więc Królestwo Boże jest w nich już obecne. Ale przyjście Królestwa Bożego, którego pragniemy, będzie obejmowało wszystkich ludzi, będzie obejmowało całą ziemię, kiedy cała ziemia zostanie poddana pod królowanie Chrystusa. Kiedy ludzie zostaną osądzeni i na ziemi pozostaną sprawiedliwi. Ci, którzy znaleźli się po prawej stronie Chrystusa, przed Jego tronem sędziowskim, przy nadejściu Królestwa. Wtedy znikną śmierć, diabeł, jego demony, smutek, grzech. Wszystko, co przykre, zniknie, kiedy nadejdzie w pełni Królestwo Boże. Wtedy Bóg będzie się przechadzał pośród swojego ludu jako król w swoim królestwie. I Jego poddani będą Go podziwiali w Jego wspaniałości i będą Go kochali. Tego Królestwa oczekujemy. I oto modli się obywatel tego Królestwa. Tu na ziemi modli się: Ojcze, przyjdź Królestwo Twoje. My wiemy, jak świat jest zbuntowany. W Psalmie 2 czytamy: czemuż to burzą się narody, a ludy myślą o próżnych rzeczach? Powstają królowie ziemscy i książęta zmawiają się przeciw Panu i pomazańcowi Jego. Zerwijmy ich więzy i zrzućmy z siebie ich pęta. To jest sytuacja, jaką widzimy teraz na świecie. Ludzie nie chcą być poddani Bogu. Nie chcą, żeby było Jego królestwo. Chcą swoje królestwo. Chcą zrzucić z siebie pęta, jak to nazywają. Pęta Bożego panowania. My wiemy, że sytuacja jest przesądzona. Kiedy Chrystus nadejdzie, Królestwo Boże nastanie na ziemi i nikt nie będzie mógł się sprzeciwić. Więc tym bardziej w nadziei modlimy się: Ojcze, przyjdź Królestwo Twoje. My chcemy już tej rzeczywistości. Chcemy widzieć, jak ludzie, którzy przechadzają się po ulicach, są Twoimi poddanymi, jak kochają Ciebie, jak jesteś dla nich Królem. To jest nasze pragnienie. I ostatnia prośba dotycząca Królestwa i Boga. W wersecie 10 czytamy: bądź wola Twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. Pragniemy, Ojcze, żeby ci ludzie, którzy nie znają Twojej woli, poznali ją i pełnili ją. I pragniemy, żeby ci, którzy już ją znają, pełnili ją jeszcze lepiej. My wiemy, jak doskonale pełnią Twoją wolę aniołowie w niebie. Jak gdy ich posyłasz, to idą. Jak gdy ich prosisz o coś, to wykonują natychmiast. Pragniemy, żeby tak jak w niebie dzieje się Twoja wola, tak tu na ziemi ludzie, jak aniołowie, byli Tobie posłuszni i pełnili dokładnie, doskonale Twoją wolę. To jest nasze pragnienie, Ojcze. I zobaczcie, nawet nasze potrzeby mówią o naszej postawie względem Boga i Jego Królestwa. W wersecie 11 czytamy o prośbie dotyczącej naszego życia, gdzie mamy się modlić: chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. A więc modlimy się: Ojcze, nie proszę o wiele. Chcę mieć to, co potrzebne mi do codziennego życia. Chcę mieć chleb, chcę mieć odzienie, chcę mieć mieszkanie, chcę mieć pracę. Chcę po prostu być tutaj na ziemi i pełnić Twoją misję. Chcę, żebyś zesłał mi z nieba zaopatrzenie. Jestem obywatelem Twojego Królestwa i jestem tu na misji, tu na ziemi, do czasu, aż przyjdzie Twój Syn ponownie. Zaopatrz mnie we wszystko, co mi potrzebne. I zobaczcie na drugą prośbę. I odpuść nam nasze winy. Werset 12. Odpuść nam nasze winy. A więc, Boże, my jesteśmy grzesznikami. Często grzeszymy, często upadamy. Ale niech to nie przeszkodzi relacji między nami. Ja wyznaję moje grzechy. Chcę trwać w relacji z Tobą. Dajesz mi zaopatrzenie. Ja chcę trwać w relacji z Tobą. Przebacz też moje grzechy. Jestem tu na misji jako obywatel Królestwa. Chcę utrzymać relację z Tobą. I wreszcie w wersecie 13 prosimy: i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. A więc prosimy: Ojcze, Ty mnie zaopatrujesz, Ty przebaczasz moje grzechy, więc mogę mieć relację z Tobą. Więc też zatroszcz się o to, żeby nie spotkała mnie żadna sytuacja w życiu, która by zniszczyła moją wiarę, która by była ponad moje siły, w której pokusa byłaby zbyt wielka i której bym się poddał i upadł na zawsze. Zachowaj nas od tego zła. Tak więc nawet prośby o nasze potrzeby są skoncentrowane na tej misji, na tym, o co troszczy się obywatel Królestwa Bożego jeszcze tu, na ziemi. Taki wpływ ma nowa rzeczywistość na modlitwę obywateli Królestwa Bożego. Zostaliśmy przeniesieni spod panowania ciemności do Królestwa Syna Bożego. I jako obywatele tego Królestwa modlimy się do Boga: Ojcze, modlimy się, święć się imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja. To są nasze pragnienia, Ojcze. Zaopatruj nas w codzienne nasze potrzeby, przebaczaj nam nasze grzechy, zachowaj nas w wierze aż do końca, Zachowaj nas od pokus ponad nasze siły. Zobaczcie też na bardzo ciekawą rzecz w wersecie 12, 14 i 15. Zobaczmy najpierw na werset 12, gdzie czytamy słowa: jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. A w wersecie 14 i 15 czytamy: bo jeśli odpuścicie ludziom ich przewinienia, odpuści i wam Ojciec wasz niebieski. A jeśli nie odpuścicie ludziom, i Ojciec wasz niebieski nie odpuści wam przewinień waszych. Cofnijmy się trochę pod koniec 5 rozdziału. Bardzo niedaleko, werset 43. Przeczytajmy, co jest napisane właśnie tutaj. Jezus mówi: wiecie, że powiedziano, masz kochać swego bliźniego, a wroga masz mieć w nienawiści. Ja wam natomiast mówię, kochajcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują. Tak czyniąc, zachowujecie się, jak przystało na dzieci waszego Ojca. On sprawia, że słońce wschodzi nad złymi i dobrymi, a deszcz spada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. A więc nasz Ojciec okazuje miłość i sprawiedliwym, i niesprawiedliwym. A ty, jako dziecko tego Ojca, co masz robić? Jak możesz modlić się o święcenie się Bożego imienia, przyjście Jego Królestwa i pełnienie Jego woli, jeśli nie przebaczyłeś tym, którzy cię skrzywdzili? Nieprzebaczenie wiąże się z tym, że chcesz sprawiedliwości, chcesz kary dla tej osoby, która ciebie skrzywdziła. Dlatego jeszcze jej nie przebaczyłeś, bo czujesz, że coś musisz dostać w zamian. Jeśli natomiast pragniesz święcenia się Bożego imienia, to pragniesz tego również dla swoich wrogów. A więc musiałeś im przebaczyć, bo jeśli nie przebaczyłeś, to nie miałbyś takiego pragnienia. Bóg przebaczył mi moje grzechy, więc i ja przebaczam tym, którzy zawinili przeciwko mnie. Proste. Jeśli nie przebaczę, to jak może mi Ojciec przebaczyć? Kochani, podsumowując, to nauczanie Jezusa o modlitwie. Widzimy, że modlitwa pańska pokazuje nam, o co modli się dziecko Boże. Dziecko Boże, któremu zależy na sprawach swojego Ojca. Jak modli się obywatel Królestwa Bożego, które nadchodzi. Jak we wszystkim troszczy się o sprawy Ojca, jak we wszystkim zupełnie ufa Ojcu, że On go zaopatrzy, On go podźwignie, On go ochroni. A dodatkowo ma przekonanie, że stając się dzieckiem Bożym, pragnie, żeby i inni się stali dziećmi Bożymi. Nawet moi wrogowie niech się staną dziećmi Bożymi. Niech na ziemi zapanuje Królestwo Boże. Niech będzie się działa Boża wola, i niech się święci Jego imię, także wśród moich wrogów, wśród wszystkich ludzi. Skąd mieć siły do takiej postawy? Wiemy, że mamy Ducha Świętego, On w nas działa. I Duch Święty działa przez Słowo Boże. Kochani, żeby wyrobić w sobie postawę, że naszym pragnieniem rzeczywiście jest modlić się w pierwszej kolejności o święcenie się Bożego imienia, o nastanie Jego Królestwa, o pełnienie Jego woli, to musimy zagłębić się w Słowo Boże. Na przykład w modlitwę pańską, którą dzisiaj przeczytaliśmy. Kiedy będziemy ją czytać i tak rozmyślać nad tym, jak to dobrze jest w moim życiu, że znam Boga, że kocham Go, że cieszę się tym, kim On jest i że oddaję Mu należną cześć, że jest to tak wspaniałe dla mnie, to jak tego nie pragnąć dla innych ludzi? I jak tego nie pragnąć, żeby to było jeszcze bardziej rzeczywistością w moim życiu? I kiedy tak będziemy też rozmyślać, że jak to wspaniałe jest być w Jego Królestwie i być Jego poddanym, poddanym tak wspaniałego Króla, to jak się nie modlić o to, żeby inni ludzie tego doświadczyli i żeby w moim życiu jeszcze bardziej się to doświadczało? I kiedy tak rozmyślamy, że pełnienie woli Bożej, mimo że często jest ciężkie i prowadzi do trudnych sytuacji, to jednak wiąże się z pokojem i z radością, że idę drogą Bożą i że czeka na mnie nagroda w niebie. To jest wielka radość pełnić Boże wolę. Dlatego będę się modlił o to, żebym i ja ją pełnił jeszcze lepiej i żeby inni ją pełnili. I kiedy tak będę się zastanawiał dalej nad tą modlitwą pańską, że skoro mam się modlić do Ojca o zaopatrzenie, to rzeczywiście chyba od Niego zależy, czy będę miał ten chleb jutro i to mieszkanie i tą pracę. Więc skoro to od Niego zależy, to będę się modlił do Niego o to. I skoro mam się modlić do Niego o przebaczenie grzechów, to znaczy, że to od Niego zależy, czy dostąpię przebaczenia. Nie od tego, jak wielki jest mój grzech i czy dobrze się z tym czuję, tylko od tego, jaki jest Bóg i jaki jest mój Zbawiciel. I skoro czytam w modlitwie pańskiej, że to od Boga zależy moje bezpieczeństwo, moje wieczne bezpieczeństwo, moje zbawienie, to do Niego będę się o to modlił. Tak więc, kochani, jak będziemy rozważać Słowo Boże, to Duch Święty będzie w nas działał. Jak będziemy rozważać i przesiąkać modlitwą pańską, to to będzie coraz bardziej naszym pragnieniem, żeby się modlić właśnie tymi słowami. Tak więc przesłanie Jezusa niech w nas pozostanie. Obywatelu Królestwa Bożego, niech Twoje życie modlitewne będzie stosowne do tego, kim jesteś. Obywatelem jakiego królestwa jesteś i kto jest Twoim Ojcem.